Dzisiaj mamy katechezę. Za tydzień jest tylko i wyłącznie nabożeństwo dziesiątej. Nie, potem nie mamy katechezy, nie mamy już niczego. Po to, żebyśmy na 16 godzinę mogli wrócić na wspólne nabożeństwo reformacyjne. Tam gdzieś, jak to się nazywa? Aula Uniwersytetu Medycznego, tak?
Budynku Biblioteki Uniwersytetu.
Tak. No, jak się idzie za rondem, na rondzie w lewo, za stacją BP,
i już.
Po prawej stronie się wchodzi. Możecie przyjść trochę wcześniej. Przybyszewskiego 37a. Dobrze. A potem z kolei dwie niedziele mnie nie ma. Widzę, że już się cieszycie z tego względu. Więc wrócimy do katechez pod koniec listopada. Ale myślę, że co najmniej do końca roku będziemy się zajmować niejakim Marcinem Lutrem. Może nie dlatego, że jesteśmy luteranami, ale dlatego, że Luter wiele rzeczy ciekawych i istotnych zrobił i powiedział. Dzisiaj z kolei, dla niektórych, dla tych, którzy byli na filmie, w czwartek częściowo to będzie powtórka, ale powtórek nigdy za dużo. Ale zaczniemy od Aleksandra VI, który był papieżem na przełomie XV-XVI wieku. Już mówiliśmy o tych wszystkich złych, nikczemnych papieżach, ale tak dla przypomnienia, nie, żebyśmy wiedzieli, w jakich czasach jesteśmy. Jak on się nazywał? Joffre de Borgi i Escriva i Isabel de Borgi, albo jakoś tak się nazywał, póki nie został papieżem Aleksandrem VI. Borgia. Nie wiem, czy z Borgiów. Mniejsza z tym. W każdym razie ważna informacja jest taka, że papiestwo kosztowało go 300 tysięcy dukatów, które musiał zapłacić wyborcom. Dzisiaj to jest prostsze. Wystarczy kupić kiełbasę wyborczą. Nie? Wtedy niestety trzeba było więcej zainwestować w kampanię wyborczą. 300 tysięcy dukatów. Nie mam zielonego pojęcia, ile to było, ale ponoć to była kosmiczna kwota. On między innymi walczył z tym Savonarolą, nie? Dlatego Savonarola był taki, jaki był. Może niedoskonały, ale niewątpliwie no, zachowanie papieża Aleksandra VI zdecydowanie sprowokowało Savonarolę do reakcji. Savonarola źle skończył, jak pamiętamy. Życie prywatne papieża Aleksandra VI. Udokumentowanych dzieci miał 9. Pewnie miał jeszcze tam parę innych. Już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że przynajmniej część tych dzieci urodziła się w czasie, kiedy był papieżem. W każdym razie prawie wszystkie te dzieci otrzymały jakieś wysokie stanowiska w państwie watykańskim, jak to się teraz nazywa. Pamiętajmy, że w tamtych czasach to nie było jakieś tam dzielnice Rzymu, nie? To było pół Włoch niemalże. Zgadza się? Nie, dlatego później kolejny z kolei papież, Juliusz II, był w większym stopniu księciem włoskim niż tak naprawdę papieżem. Jeśli oglądaliście film Luther, to tam, kiedy Luther przychodzi do Rzymu, w którymś momencie taki rycerz, nie, z zakutej pałę przyjeżdża na rumaku. To jest właśnie Juliusz II, który tak naprawdę kwestiami religijnymi nie za bardzo się zajmował, ale na pewno był dobrym księciem, takim trochę makiawelicznym. A z drugiej strony, przynajmniej Juliusz II, kiedy umierał jako papież, zostawił kasę Watykanu w bardzo dobrym stanie. Kasę rzymską, kasę kościoła, państwa kościelnego w bardzo dobrym stanie. On też kupił sobie urząd. To jest tak zwany grzech Symonii od Szymona Czarnoksiężnika z Dziejów Apostolskich. Ciekawe, że zaraz potem zabronił Symonię. Powiedział, że nie wolno kupować już od tej pory będzie urzędów żadnych. Chyba rok po tym, jak został papieżem, wydał właśnie bullę, w którym mówił: chłopaki, ja byłem ostatni, wy się już nie załapujecie. Miał co najmniej jedną córkę. Chociaż niektórzy mówią, że miał jeszcze dwoje innych, nieślubnych tym razem dzieci. Ale to zapewne są na niczym nieoparte pomówienia. Ale mówię, nie był takim skandalistą jak Aleksander VI, który jak robił imprezy w Watykanie, to naprawdę nie od 18 lat zdecydowanie, ale przynajmniej od 30 lat tam był wstęp tylko dozwolony. Ale Juliusz przynajmniej nie był skandalistą, zostawił skarbiec papieski pełen dukatów, poszerzył granice państwa kościelnego, ale on też 3 lata po objęciu rządów w 1506 roku rozpoczął coś, co w pewnym sensie możemy uznać za początek reformacji. Nie 31 października 17 roku, ale właśnie 18 kwietnia 1506 roku. Co wtedy się rozpoczęło takiego ważnego? Zainicjował papież Juliusz II. Dokładnie, budowę Bazyliki Świętego Piotra. Do niedawna największy budynek kościelny na świecie. Do niedawna jeszcze. Powierzchnia. Zgadnijcie, jaką powierzchnię zajmuje Bazylika Świętego Piotra. Prawie 2,5 hektara. Jesteście w stanie sobie to wyobrazić? 2,5 hektara. Długość 211,5 metra. Ile długi, jak długie jest boisko do piłki nożnej? Nie, czyli 2 razy. Ale znów tak naprawdę to by były takie 4 boiska do piłki nożnej. Nie? To jest właśnie bazylika. Szerokie na 46 metrów. No, dłuższe niż szerokie. Zwykle tak bywa. Masa całkowita bazyliki Świętego Piotra. 14 tysięcy ton. Jak potężny okręt. Wysoki. Na ile? 133,3 metra. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego. W każdym razie budowali go długo, bo aż 120 lat. Jednym z budowniczych, głównych majstrów na budowie był nie kto inny jak sam Michał Anioł. Znamy go wszyscy. I wygląda na to, że właśnie ten projekt nieszczęsnej Bazyliki Świętego Piotra tak naprawdę bez tego może nie byłoby reformacji. Bez tego może by nie było Lutra. Bez tego może nas by nie było. W sensie bylibyśmy, ale nie bylibyśmy tu. Nabożeństwa nasze by inaczej wyglądały. Może do tej pory byśmy, że tak powiem, słuchali mszy w łacinie. Jest taki, był, bo już nie żyje, historyk kościoła, Pelikan się nazywa, który stwierdził kiedyś, jeszcze zanim został prawosławnym chrześcijaninem, może później też by to samo stwierdził, że panowanie łaciny powszechne w liturgii to jest coś, co jednoczy wszystkich chrześcijan, przynajmniej w zachodnim kościele, nie? Ze względu na to, że dokądkolwiek by się nie udali, nie? Czy to poszliby w Polsce, oczywiście przed Watykanem II, czy w Polsce, czy w Hiszpanii, czy w Anglii, czy w Rzymie na mszę, rozumieliby równie mało, co u siebie w domu. Ale bez bazyliki może by niczego tego nie było. Dlaczego? Dlatego, że kiedy umarł Juliusz II, papieżem został Leon X. I on głównie nas interesuje, bo Leon X to jest papież, który rządził w Rzymie w czasach Lutra. Umarł przed Lutrem, ale ze względu na to, że Leon X powinien być naszym bohaterem tak naprawdę. Bo to on swoimi działaniami zainspirował, umocnił Lutra i reformację. Bez bazyliki nie byłoby reformacji i bez Leona X nie byłoby. Słuchajcie, Juliusz II budował bazylikę przez lat 7. I kiedy, nie wiem jak szybko postępowała budowa, ale kiedy umierał, skarbiec rzymski był pełen złota. Leon X panował przez lat 8 z kawałkiem. Ponad w jego czasach powstało 10 tysięcy nowych budowli, budynków kościelnych. W Rzymie i nie tylko. Ale tym się różnił od Juliusza II, że nie czytał Ewangelii. Nie? Pamiętacie tę historię ewangeliczną? Jezus mówi, któż przystępując do budowy wieży nie policzy najpierw kosztów? Czy ma na dokończenie, żeby potem się ludzie z niego nie śmiali? Juliusz II czytał ten fragment i wziął go sobie do serca. Leon X chyba nie. Jak czytał, to zapomniał. Ze względu na to, że rozpoczął tyle budów, że kiedy umierał, skarbiec Rzymu był pusty. Nic absolutnie w nim nie było. Pozostawił kościół rzymski w długach. Puścił, jak to się mówi, w skarpetkach tych wszystkich, z torbami. Leon X został kardynałem w wieku lat 13. Tato mu to załatwił. Znaczy, że oficjalnie ogłoszono to i rozpoznano go, że jest kardynałem 3 lata później. Miał 16 lat. Nie jego wina. Zdecydowanie, bo był wtedy, że tak powiem, niepoczytalny jeszcze, przynajmniej legalnie. Był ostatnim papieżem, który został papieżem, nie mając święceń kapłańskich. Czyli został wikariuszem Chrystusa, kapłanem dla kapłanów, nie mając święceń. A jeśli nie miał święceń, to znaczy, że nie mógł odprawiać na przykład czego? Mszy. Zgadza się?
No i Pan mówi o tej kontynuacji apostolskiej.
Sukcesji apostolskiej. Znaczy, może sukcesję miało, tylko jeszcze się nie objawiła w jego przypadku. Z drugiej strony to ciekawe, nie, że został kardynałem, nie będąc kapłanem. Nie wiem, czy to było możliwe, a najwyraźniej miało miejsce. Dzisiaj chyba już nie za bardzo byłoby to możliwe, ponieważ wiele rzeczy się zmieniło od tamtych czasów, to trzeba przyznać. Już w Trydencie Kościół rzymskokatolicki w znacznej mierze przyznał rację Lutrowi i innym reformatorom. Nie? Chociaż w kwestiach najbardziej istotnych, że tak powiem, okopał się w opozycji do nich. I właśnie bazylika świętego Piotra stała się przekleństwem dla Rzymu. Dzisiaj oczywiście to jest największa duma, bo wszyscy, którzy jadą do Rzymu, muszą ją zobaczyć. Ponieważ niesamowita jest. W jej podziemiach znajduje się co? Grób świętego Piotra, ale także groby wielu papieży, między innymi naszego papieża Polaka. Nie? Także jak pójdziecie, to warto. Warto przede wszystkim dla nas protestantów pójść, zobaczyć tę rzecz, bez której być może nie byłoby reformacji. A z drugiej strony ludzie tacy jak Michał Anioł byli naprawdę zdolnymi artystami. Nie? Więc z tego względu też na pewno warto popodziwiać trochę. Niestety w którymś momencie, to był dokładnie chyba rok 1515, a więc 2 lata po tym, jak Leon X został papieżem, zaczęło mu brakować pieniędzy. Z drugiej strony, w tym samym mniej więcej czasie, Albrecht Hohenzollern, tych Albrechtów Hohenzollernów było mnóstwo. Nie, więc na dodatek dwóch żyło praktycznie w tym samym czasie, chyba obaj się urodzili w tym samym roku nawet. W każdym razie ten nasz Albrecht pochodził z Brandenburgii i on z kolei został z jednej strony, kim został? Biskupem, zdaje się, najpierw Magdeburga, czy arcybiskupem Magdeburga, a później chciał zostać też arcybiskupem Moguncji. Problem polegał na tym, że jakieś kilka lat wcześniej któryś tam z papieży zabronił łączenia arcybiskupstw, nie? Czyli można było być arcybiskupem tylko w jednej archidiecezji, zgadza się? Ale chłopak był na tyle ambitny, miał ambicje również polityczne, że chciał zostać i tym, i tym. Między innymi był elektorem, jednym z siedmiu. A elektorowie w tamtych czasach to był kto? To byli ludzie, którzy wybierali kolejnych cesarzy niemieckich, czy też rzymskich, cesarzy Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego. W każdym razie, jak to przeskoczyć? No, zakaz był oficjalny. Nie można było tego przeskoczyć. Ale z drugiej strony, po co są zakazy? Nie? Po to, żeby je obchodzić. Ale obejść zakaz nie możemy tak sobie po prostu. Żeby obejść zakaz, musimy znów coś zainwestować. Albrecht niestety był może nie równie biedny, ale podobnie biedny jak Pius X, ten Leon X. I w tym momencie Leon X powiedział: słuchaj, i ty potrzebujesz pieniędzy, i ja potrzebuję pieniędzy, ty potrzebujesz pieniędzy, żeby mi zapłacić za to, żebym ci pozwolił przyjąć kolejne arcybiskupstwo, a z kolei ja potrzebuję pieniędzy, żeby kontynuować budowę bazyliki. Nie? Więc możemy to zrobić tak. Ty pożyczysz pieniądze od Fuggerów. To był taki J.P. Morgan, nie? Ówczesny, albo coś w tym stylu. Jakieś tam kilkanaście tysięcy dukatów. I mi je zapłacisz. Nie, pożyczysz dwadzieścia kilka tysięcy dukatów. Połowa pójdzie do mnie. Druga połowa chyba... Druga połowa też pójdzie do mnie, nie? Ale pierwsza połowa pójdzie do mnie jako opłata za to twoje drugie arcybiskupstwo, a druga połowa pójdzie do mnie jako co? A, jako datek na budowę czego? Bazyliki. W każdym razie Albrecht pożyczył pieniądze od Fuggerów, ale musiał je oddać. I tutaj Pius, nie wiem, ten Pius, Leon X znów przyszedł mu z pomocą i powiedział: słuchaj, jest sposób na to, żebyś mi oddał te pieniądze. A to była ponoć naprawdę bardzo, bardzo duża kwota. Mówi: mamy odpusty. I teraz dygresja. I to taka dłuższa dygresja będzie, ale nie zapomnijcie, o czym mówiliśmy. Co to tak naprawdę były odpusty? Do tej pory w Kościele rzymskokatolickim mamy odpusty. Wy powinniście mi tak naprawdę pouczyć. Ja nigdy nie byłem rzymskim katolikiem. Prawie wszyscy z was byli, więc to wy wiecie, jakie są odpusty. Ale próbowałem się czegoś dowiedzieć. Aha, zanim zacznijmy o odpustach. Ta kwota, którą Albrecht pożyczył od Fuggerów i którą zapłacił Piusowi, to byłyby na dzisiejsze pieniądze miliardy dolarów. Nie? Ale z drugiej strony George Soros ostatnio przeznaczył ile? 18 miliardów dolarów? Na te wszystkie open societies i tym podobne. Także słuchajcie, to naprawdę mówimy tutaj o sferach, do których nam bardzo daleko. Jak to działa? Jak to działa? Gdzieś sobie tutaj zapisałem, jak to działa, ale muszę znaleźć moje notatki odpowiednie. Papież taki, siaki i owaki. Kiedy człowiek grzeszy, wtedy staje się winny. Zgadza się? I oczywiście potem powinien przyjść do spowiedzi i się wyspowiadać. Zgadza się? Ale wyspowiadać się można na dwa sposoby. Zgadza się? Można... O, znalazłem. Znalazłem, jesteśmy uratowani. Można wyspowiadać się z kontrycją, czyli z żalem doskonałym. Albo można się wyspowiadać z atrycją, czyli z żalem niedoskonałym. Słuchajcie, zaraz naprawdę będziecie strasznie wdzięczni za to, że nie jesteście rzymskimi katolikami. Nie? U nas ten system jest zdecydowanie prostszy. Ale dla przypomnienia, tak, żebyście przypadkiem nie chcieli powrócić na łono. Żal doskonały to jest taki, który wypływa z miłości Boga. Nie? Jeśli ktoś spowiada się z tym żalem doskonałym, który wynika z miłości Boga, to kapłan, który spowiada, może powiedzieć: super, idź w pokoju. Oczywiście, jeśli ktoś spowiadał się z grzechów, które poskutkowały krzywdą cudzą, no to musi tę krzywdę także naprawić. Ale w stosunku do Pana Boga jest w porządku. Jeśli ktoś się wyspowiada z tym żalem niedoskonałym, nazywanym także żalem ze strachu, żalem przed karą niebios raczej niż z miłości do Pana Boga, to musi co? Uczynić pokutę. Zgadza się? I czasami ta pokuta polega na czym? Na modlitwie takiej czy innej, ale czasami na innych rzeczach. Problem w tym, że kapłan, w jaki sposób ten kapłan ma ocenić, czy ten żal jest doskonały, czy on jest niedoskonały. Nie zawsze zachodzi jednak pewna wątpliwość. Zwłaszcza jak aktorzy się spowiadają, nie? Ale także zazwyczaj raczej nie zakłada się tego żalu doskonałego, ale raczej ten żal niedoskonały. Żal ze strachu, z lęku przed wiecznym potępieniem i karami grożącymi grzesznikowi. I wtedy się nakłada właśnie pokutę. Pokuta polega na różnych rzeczach, ale ta pokuta powinna w jakiś sposób odpowiadać winie. Ale znów, to trudno tak do końca ocenić, nie? Czy te 10 Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo wystarczy. Dlatego są odpusty. Tak na wszelki wypadek. Nie? I odpust można uzyskać, udając się dokądś. Na pielgrzymkę na przykład. Do miejsca świętego. Czy do miejsca, gdzie są jakieś relikwie. Albo gdzie się ukazała Najświętsza Dziewica Maryja. Nie? Albo inne rzeczy zrobić. Nie? Na przykład do grobu Jana Pawła II. Który znajduje się gdzie? W piwnicy Bazyliki Świętego Piotra. Słucham? Ale relikwii jest dużo. Jest dużo relikwii. Bardzo dużo. W każdym razie i wtedy można było otrzymać odpust. Na filmie Luther, jeśli nie oglądaliście, obejrzyjcie go jeszcze raz. A może po raz pierwszy. Jest taka scena, kiedy on przybywa do Rzymu i za swojego dziadka bodajże, nie? Chce uzyskać, dla swojego dziadka chce uzyskać odpust. To z kolei jest jeszcze, że tak powiem, ciekawsza rzecz ze względu na to, że na początku odpusty dotyczyły tylko ludzi żyjących. Ale chyba Sykstus VI albo IV, już nie pamiętam, wpadł na pomysł, że można tak naprawdę też udzielać odpustów za dusze, które znajdują się w czyśćcu. Nie? I słuchajcie, w tamtych czasach, dzisiaj to jest prostsze, bo wystarczy nie odwiedzić tam parę jakichś bazylik mniejszych i większych i już się dostaje odpust. Ale w tamtych czasach często, jak na przykład w przypadku książę, który panował w Wittenberdze, a więc w mieście, z którym związany był Luter, jak on się nazywał? Fryderyk Mądry, jeśli dobrze pamiętam. On miał jedną z największych kolekcji relikwii. Dlatego ludzie gromadnie garnęli się do Wittenbergi, żeby poprzez kontakt z tymi relikwiami uzyskać odpustę. Nie? Czyli znów, to pełne przebaczenie win, to wymazanie wszystkich ich grzechów, a może przynajmniej częściowo ich grzechów. Dlaczego Fryderyk zgromadził te wszystkie relikwie? No bo chciał, żeby do niego tłumnie przybywali turyści. Dlatego, że jeśli ludzie przyjechali, to zostawili zawsze jakieś pieniądze. Często, żeby zobaczyć relikwie, trzeba było uiścić jakąś opłatę. Nie? W każdym razie, wracając do filmu z Lutrem, widzimy tam Lutra, który na kolanach wchodzi po stopniach. Na każdym stopniu musi zmówić modlitwę Ojcze Nasz. Wiecie, skąd się wzięły te schody? Te schody w pewnym sensie też były relikwią. Do tej pory one tam są, chociaż są zakryte deskami. Są bardzo stare schody. Schody, które pojawiają się na kartach Ewangelii. Jakie to są schody? No schody do pałacu. Nie? Piłata, po których stąpał nasz Pan Jezus Chrystus. Nie? I przez to swoje stąpanie uświęcił je. Wstąpiła w nie boska energia, która do tej pory w niej tkwi. Nie? Dlatego matka cesarza Konstantyna, jak ona się nazywała? Helena chyba, nie? Pojechała w którymś momencie do Palestyny i przywiozła między innymi te schody. Nie wiem, jak to zrobiła, ale przywiozła. Nie, przywiozła też mnóstwo innych rzeczy. Przywiozła mnóstwo relikwii. Słuchajcie, żeby nie było tak, że my tu tylko na rzymskich katolików. Ona ponoć odkryła te wszystkie miejsca, gdzie się te wszystkie rzeczy działy. Nie? Grób Chrystusa. Miejsce narodzin Chrystusa. I wszystkie te inne miejsca, do których do tej pory protestanci odbywają pielgrzymki. Nie po odpust, ale też poszczególną łaskę. Zgadza się? Płacą grubą kasę, żeby się dać ochrzcić w wodach Jordanu, bo chrzest w wodach Jordanu jest jaki?
Lepszy.
Skuteczniejszy. Zmywa więcej grzechów. Nie tylko przeszłych, ale przyszłych. Słuchajcie, to jest nasza współczesna protestancka, że tak powiem, forma odpustów. Nie? Która z Pismem Świętym, z Ewangelią absolutnie nie ma nic wspólnego. Ja rozumiem. Nie? Spojrzeć na Morze Galilejskie, nie? Wykąpać się w Jordanie, niekoniecznie ochrzcić. Przejść się uliczkami tego i tamtego miasta. No, w celach turystycznych jak najbardziej. Nie? Jeśli obniżą opłatę za to wszystko. Ale w celach, że tak powiem, religijnych? No nie. Dlatego, że Helena jak tam pojechała, wyobraźcie sobie taką sytuację. Matka cesarza. Dwie walizki, nie wiem, czym tam się płaciło wtedy w Rzymie. Jakieś rubli transferowych, nie? Albo coś takiego. Przyjechała i pyta się tych Beduinów, powiedzcie mi, gdzie jest to i tamto. Nie? Płacę gotówką. No to chłopaki jej opowiedzieli wszystko, co chciała usłyszeć. Nie? Znaleźli im 20 kompletów krzyży, 40 kompletów drabin Jakuba. Nie? 50 litrów mleka Najświętszej Panienki. Na filmie Luther tam trochę słyszymy, nie? O tej kolekcji, która się znajduje. Rzeczywiście. Było mleko, było wszystko. Kości apostołów starczyłoby na cały legion, nie? Gdyby ich odtworzyć. Był kciuk lewy i prawy. Już nie pamiętam czyj, nie? Był kolec, który wbił się Chrystusowi w którąś z brwi, nie? Ale był też kolec, który nie chciał się wbić w ciało Chrystusa i odpadł z korony.
No to chyba przeklęty.
No jak? Chrystusa? Rozpoznał nim tego, kto jest. Poczytajcie sobie o tym. Ja nie będę tutaj marnował na to czas, ale... Leon X... wpadł na pomysł, że słuchajcie, uprośćmy system. W tym sensie był protestantem, nie? Protestantem dla wielu polega głównie na upraszczaniu systemu religijnego, nie? Mówi, uprośćmy system. Po co ludzie mają, że tak powiem, udawać się za morza, płacić Arabom za odwiedzanie Betlejem? Nie, niech pieniądze staną tu u nas. Na zasadzie w Rzymie. I dogadał się właśnie z Albrechtem, powiedział, będziemy sprzedawać odpusty. Ludzie nie będą musieli więcej udawać się na te wszystkie pielgrzymki. Uprościmy system. Co prawda, będziemy zbierać, sprzedawać te odpusty głównie na terytorium niemieckim. No ale właśnie tam panował Albrecht. Nie na całym terytorium niemieckim, ale gdzieś tam w centralnych Niemczech. Dla ludzi będzie to prostsze. My z kolei będziemy mieli z tego bezpośredni zysk. Ale Brecht zatrudnił do tego pana, który nazywał się Tecel. Johann Tecel, który notabene był przeorem klasztoru w Głogowie. Ówczesnym Głogau, był głównym inkwizytorem Polski, był dominikanem, nie? A dominikanie właśnie tym się zajmowali. I to jego bycie dominikanem, że tak powiem, odgrywa pewną rolę w tej historii, ponieważ Luter był augustianinem. Tetzel był dominikanem. Ja nie wiem, jak to jest teraz, ale w tamtych czasach te chłopaki się nie lubiły. I to bardzo. Nie? Augustianie nazywali dominikanów dominicanes, co po łacinie oznaczało psy, papieskie psy, albo psy pana, nie? Można by powiedzieć, ale chodziło im raczej o to, że to są psy papieża. Głównie tak. Zakon dominikański dzisiaj może na to nie wyglądają, ale początkowo właśnie głównie służył temu, nie? Żeby dbać o czystość nauki i doktryny i śledzić wszelkiego rodzaju heretyków. Właśnie Albrecht Brandenburski zaczął poprzez Tetzla handlować tymi odpustami. I to, co Tetzel wyrabiał, to naprawdę przychodzi... Co przychodzi? Tak, ludzkie pojęcie, szerokie wyobrażenie. To, co widzieliście na filmie, było naprawdę bliskie rzeczywistości. Nie, bo Tetzel się zachowywał jak taki naprawdę, może pozbawiony skrupułów, ale bardzo dobry przedstawiciel handlowy. Nie? Taki, który sprzeda nam wszystko. Nawet własną teściową nam sprzeda. Nie? I my ją kupimy z pocałowaniem jeszcze w rękę. To on urządzał przedstawienia. Głównie chodziło o to, żeby napędzić ludziom strachu przed ogniem czyśćcowym, nie tyle przed piekłem, ponieważ znów odpusty były przeznaczone dla chrześcijan, dla ochrzczonych, ale dla tych, którzy ze względu na to, że nie byli pewni, czy uczynili odpowiednią pokutę, żyli w strachu, że po śmierci nie trafią do nieba, bo do nieba trafiają tylko i wyłącznie ci, którzy umierają w stanie bezgrzesznym. Najlepiej przed śmiercią wyspowiadać się. I to tak do końca. Z tym prawdziwym żalem doskonałym, wynikającym z miłości Boga. I kiedy kapłan powie tam, co ma powiedzieć, paść trupem. Trudno to trochę zaplanować, nie? Ale to by zapewniło nam bezpośredni przeskok do raju, na niebiosa. Bo jeśli nie, to niestety trafimy do czyśćca. Słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, do tej pory tak to funkcjonuje. Nie? Niestety. A w czyśćcu nie wiadomo, jak długo będziemy musieli być. Ale według Tetzla, pamiętacie tę scenę, jak sobie tam dłoń nad pochodnie wystawia, nie? Oczywiście posmarowaną czymś. I przemawia na temat tego, że no, jak się oparzycie, to potem przez kilka dni cierpicie, ale wyobraźcie sobie niemalże wieczność spędzoną w ogniach czyśćcowych. Nie? Ludzie w tamtych czasach nie bali się ognia piekielnego, ale ognia czyśćcowego, ze względu na to, że w tym ogniu czyśćcowym można było się smażyć nawet miliony lat. Ponoć były odpusty, które właśnie uwalniało od kary czyśćcowych sięgających niemalże 2 milionów lat.
Ile powstało pojęcie czyśćca?
Nie. To ono sięga tam, sięga średniowiecza i to takiego średniego co najmniej średniowiecza. Nie czasów apostolskich, tak daleko by się chyba nie udawał, ale myślę, że... W 966. Przy czym ten czyściec znów zaczął odgrywać rolę, wydaje mi się, że znów, nie? W tym późniejszym średniowieczu z różnych powodów. Zresztą ciekawe jest to, że jeśli byście poczytali przedostatniego papieża, Benedykta XVI, co pisze na temat czyśćca, gdyby takie rzeczy mówił w czasach Leona X, skończyłby dokładnie tak jak Luter. Nie? Dlatego, że to, co on pisze na temat czyśćca, to tak średnio zachęca nas do tego, żebyśmy starali się o jakiekolwiek odpusty. Nie? Ale poczytajcie sobie. Ja czytałem. Andrzej czytał. I jakie było to powiedzenie Tetzla? Kiedy moneta, co zrobi? Co było z tą monetą? To po niemiecku tak fajnie brzmi. Zaraz wam to znajdę. Gdzie ja to znajdę? O! Słuchajcie, pewne słowo wypowiem w języku staroniemieckim, które w naszym języku brzmi brzydko, ale wybaczcie, to nie robię tego specjalnie i bez żadnej przyjemności. Sobald der Gulden im Backen klingt, im Hui die Zell im Himmel springt. Co znaczy, gdy pieniądz w skrzynce zabrzęczy, dusza w czyśćcu się nie męczy. A bardziej dosłownie, skoro pieniądz brzęknie w skrzyni, dusza w niebo skok uczyni. Te słowa znajdują się w tezach Lutra, nie? Luter cytuje, stąd wiemy, że Tetzel się, i nie tylko on, posługiwał właśnie taką obietnicą. Przyszedł do was kiedyś pan, który chciał wam sprzedać odkurzacz? Taki, który, że tak powiem, wszystko odkurzy. Włącznie z bakteriami, z wirusami, z wszystkim. Znaczy, jak odkurzy, to nic nie zostanie, nie? U mnie kiedyś był i od początku, że tak powiem, nie wzbudził we mnie zaufania, ale Tetzel, to człowiek naprawdę świetnie szło. Świetnie szło. Kupę kasy zbierał. Dla Albrechta bezpośrednio, ale tak naprawdę wszystkie pieniądze szły albo na spłatę długu dla Fuggerów, albo połowa natychmiast szła do Leona X. Aż pojawił się Luter. Co prawda do Wittenbergi książę Fryderyk Mądry nie wpuścił Tetzla, ale Tetzel się pojawił w mieście nazwanym Jüterburg, oddalonym około 40 km od Wittenberg, więc nawet w tamtych czasach ludzie się tam mogli udać i rzeczywiście udają się. Masowo. Dlaczego? No bo znów, kochają. Po pierwsze, że no, system jest uproszczony. Po drugie, dostajemy glejt poświadczony przez samego papieża, wikariusza Chrystusa. A po trzecie, nie, Tetzel bardzo często grał na emocjach. Nie, no, znów, czy pożałowałbyś Florena, żeby wykupić z mąk czyśćcowych swojego, nie wiem, ojca, babcie? Dla teściowych były puste rabaty, nie? Być może. Ja bym tak zrobił, gdybym był Tetzlem. Nie, ale no, pożałowałbyś? No Florena. No nie wiem, ile to był Floren, ale to nie musiało być strasznie dużo. I ludzie w pewnym sensie z miłości do swoich bliskich to robili. Z drugiej strony, oczywiście nie wszyscy, nie? Z drugiej strony byli tacy, którzy robili to z wyrachowania. No bo dlaczegożby nie? Ale byli też tacy, którzy zobaczyli przed Lutrem już luki w systemie i może podeszli do tego z perspektywy bardziej etyczno-ekonomicznej niż z perspektywy teologicznej, bo Lutrowi głównie chodziło tu o teologię sprzedaży odpustów. Był ponoć jakiś szlachcic, który przyszedł do Tetzla i mówi: Tetzel, a czy możesz sprzedać mi odpust za grzech, którego jeszcze nie popełniłem? I Tetzel mówi: jak najbardziej, ale musisz mi już teraz pełną opłatę za ten odpust uiścić, nie? No więc tam dogadali się na określoną kwotę. Ten gość, zresztą szlachcic, jakiś tam rycerz, Junker, zapłacił, kupił ten odpust za grzech, którego jeszcze nie popełnił. Tetzel uradowany, no bo zgarnął pieniądze do swojej skrzyni i wraca sobie Tetzel gdzieś tam do swojej bazy głównej. I po drodze ten rycerz napada na Tetzla, obija go, twarz i inne części ciała, zabiera mu skrzynkę, a Tetzel mówi: ale chłopie, jak ty możesz, nie? Ty grzeszysz. A gość mówi, pokazuje mu wtedy ten glejt, odpust, mówi: no ale właśnie za ten grzech sprzedałeś mi odpust, nie? To właśnie ten grzech miałem na myśli, kiedy go kupowałem, nie? Ponoć książę właśnie na terenach, na których ta rzecz miała miejsce, z początku się oburzył, kiedy usłyszał, że ktoś napadł na Tetzla. To nie był Adler, to był jakiś Grzegorz albo coś takiego. Ale kiedy mu opowiedziano nie do końca tę historię, ponoć też się chłopak roześmiał. Musimy powoli kończyć. Tak naprawdę pokrótce wam jedynie zarysowałem problem odpustów. Ale słuchajcie, kiedyś, jakieś 2 miesiące temu mówiłem, że to były czasy, kiedy rosła świadomość narodowa. To były czasy, kiedy Niemcy między innymi zaczęli zadawać pytanie, dlaczego nasze niemieckie marki mają i czy Floreny mają iść, czy Dukaty mają iść przez Alpy, wędrować do włoskiego papieża, żeby tam zbudować włoski kościół. I rzeczywiście, część przynajmniej książąt niemieckich właśnie w ten sposób myślało. Nawet sam cesarz Maksymilian, to jest ten, który, po którym cesarzem został Karol V, nie? Przed którym stanął Luter później w Wormacji. Sam cesarz Maksymilian miał, że tak powiem, obawę przed takim rozwiązaniem i zadawał takie pytania, dlaczego nasze ciężko zapracowane marki niemieckie muszą wędrować do Włochów na budowę włoskiego kościoła we Włoszech. Ale Luterowi nie o to chodziło. Podobnie Erasm, pamiętacie, czytaliśmy Erasma, krytykuje takie i siakie rzeczy, które się działy w kościele zachodnim w tamtym czasie, ale jego zastrzeżenia nie do końca mają charakter teologiczny. Raczej mówi, no chłopaki, tak nie wypada. Erasm był głównie zainteresowany etyką, ale Luter, wydaje mi się, że choć Luter nie był pierwszy, który zaczął patrzeć na ten problem z perspektywy teologicznej, to jednak tak się złożyło, że no, jego głos został najbardziej usłyszany. Luter powiedział, ale musimy się cofnąć jeszcze trochę. Nie? To problem nie jest najważniejszy, że nasze marki uciekają nam przez Alpy. Problem nie jest taki, że księża się i papieże łajdaczą, ale problem przede wszystkim jest głębszy, jest teologiczny. Nie, ze względu na to, że jeśli Tetzel ma rację, to chyba musimy wyrzucić Pismo Święte do kosza. Nie, dlatego, że Ewangelia, którą znajdujemy w Piśmie Świętym, stoi w sprzeczności totalnej i całkowitej z tym, co robi i czego naucza Tetzel. Nie, problem jest teologiczny. Ze względu na to, że jeśli to jest fałszywa Ewangelia, to oznacza to również, że Tetzel, a także Leon X, znów, z początku Luter nie atakował Leona X, kiedy pisał swoje 95 tez, to zwraca się do papieża z szacunkiem, nazywa go Ojcem Świętym, daje mu tak zwaną przywilej wątpliwości, nie, czyli jakby nie zakłada niczego złego ze strony papieża. Wydaje mu się, że Tetzel jest właśnie takim psem, który się zerwał, Dominikanes, nie? Który się zerwał ze smyczy i zaczął szaleć i gryźć wszystkich dookoła. A Luter mówi, jeśli Tetzel ma rację, albo nawet jeśli pozwolimy takim ludziom jak Tetzel kontynuować to, co oni robią, to po pierwsze, gdzie jest Ewangelia? Nie? Jak to się ma do Ewangelii? Ale przede wszystkim, jaki obraz Pana Boga zwiastuje nam Tetzel? Boga, który jest jaki? Jest mściwy, niemiłosierny, nie? Ale na dodatkach ma duże duszę kupca. I to kupca takiego najgorszego z najgorszych. Nie Scrooge'a albo czegoś w tym rodzaju. Jeśli możecie sobie nawet wyobrazić najgorszego kapitalisty na świecie, to właśnie takim jest Pan Bóg. Nie? No bo w jednej stezie, co prawda to nie Luter zadaje to pytanie, ale mówi, ludzie pod wpływem kazań Tetzla zaczynają zadawać takie pytania. No, gdzie jest w tym wszystkim miłosierdzie? Miłosierdzie papieża, który jeśli ma klucze do skarbnicy zasług Chrystusa i wszystkich świętych i ma moc w jednej chwili wypuścić wszystkie dusze z czystca, dlaczego tego nie robi? Ale każe nam sobie słono płacić za to, nie? A z drugiej strony znów, no, jaki obraz Pana Boga to wszystko nam przekazuje? Nie? I to dla Lutra, że tak powiem, był główny podstawowy problem. Będziemy kończyć. Przeczytajcie sobie 95 tez. Bez problemu znajdziecie je w internecie. Ze względu na to, że kiedy wrócę, przyjrzymy się im. Pokrótce już, ale właśnie od tez udamy się dalej. Luter w każdym razie nie zamierzał urządzić rewolucji. Luter najprawdopodobniej nigdy nie przebił niczego na drzwiach. Żadnych. Nie, to Melanchthon, którego nie było w październiku 17 roku w Wittenberdze, zapisał to gdzieś tam w swoich dziennikach, wspomnieniach, ale to nie były jego wspomnienia, tylko ktoś kiedyś. A nawet jeśli Luter przybił, bo ponoć drzwi właśnie kościołów służyły wtedy jako takie tablice ogłoszeniowe, opublikował to w języku łacińskim, którego zdecydowanie większość ludzi nie rozumiała. Miała to być, rozesłał do paru znajomych, miało to być zaproszenie do debaty, dyskusji między kolegami teologami.
Kto to przetłumaczył na niemieckim?
To w języku niemieckim, nie wiem, ktoś przetłumaczył, gdzieś to wyciekło. W języku niemieckim to zostało dopiero rozpowszechnione ku zgrozie samego Lutra w styczniu następnego roku, nie? Czyli jakieś 3 miesiące później. Dość szybko, nie? Ale jednak. W każdym razie to jest to, co Luter chciał. Mówi, coś tu się nie zgadza. Nie? Załóżmy, że nie o to chodziło papieżowi. Załóżmy, że ten cel czyni to samowolnie. Porozmawiajmy. Porozmawiajmy na ten temat. I my też porozmawiamy na ten temat, ale dopiero za raz, dwa, trzy, cztery tygodnie. A w międzyczasie przeczytajcie sobie 94 tezy. A jeśli znajdziecie czas i ochotę, to przeczytajcie sobie Lutra książeczkę o wolności chrześcijańskiej. To można znaleźć w internecie. Bez problemu. Ściągnąć legalnie, bez łamania żadnych copyrightów. To nie jest długie. To jest jeden wieczór i macie to przeczytane. Względem na to, że to jest, że tak powiem, w pewnym sensie kontynuacja myśli, które Luter zawarł w 95 tezach. I myślę, że jedna z głównych jego publikacji, a z drugiej strony króciuchna. I naprawdę w jeden wieczór możemy to przeczytać. O wolności chrześcijańskiej. A na dzisiaj to chyba wystarczy już. Tak? Wystarczy? Wystarczy, zdecydowanie. To życzę jeszcze miłej niedzieli Państwu.